Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.13 i zaczynamy audycję w samo południe. Razem ze mną Adam Czerpak, a my mamy już pierwszego gościa. Widzimy się i słyszymy z Krzysztofem Wojczalem, analityk geopolityczny, autor książek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
To może na początek, zanim przejdziemy do tej bieżączki i do tego, co się dzieje od rana w tych relacjach polsko-ukraińskich, jak pan w ogóle ocenia z tej szerokiej perspektywy posunięcie Pałacu Prezydenckiego Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu? Czy my naprawdę tracimy tego strategicznego partnera? Bo to się bardzo często pojawia w przestrzeni publicznej i w komentarzach.
To znaczy, jeśli chodzi o samą decyzję w zakresie orderów, ja nie byłem jej zwolennikiem z tego względu, że uważałem, że raczej to będzie objaw słabości państwa polskiego, a nie siły. Raczej spodziewałem się, że strona ukraińska zupełnie pominie ten temat, zlekceważy, uda, że nawet nie wie, że jakieś ordery zostały przyznane i na tym się jakby temat zakończy i strona polska taka zostanie zlekceważona. Natomiast okazało się, że tutaj się myliłem, bo okazało się, że sprawa w ogóle urosła do jakiejś dyplomatycznej bomby atomowej, która w zasadzie za sprawą Ukraińców tak naprawdę detonowała. I zrobiła bardzo dużo dobrego dla poinformowania w ogóle światowej społeczności o tym, czego dotyczy spór, kwestii rzezi wołyńskiej, kwestii też jednostek UPA i ich ideologicznego nacechowania, no i postępowania też strony ukraińskiej w współczesnej dyplomacji, bo tutaj też ten spór nie chodzi przecież o historię. Nie chodzi o to, że mieliśmy taką, a nie inną historię i wciąż się o nią kłócimy, tylko cały spór polsko-ukraiński w mojej ocenie zasadza się co do tego, że strona ukraińska, władze ukraińskie prowadzą często eskalacyjną, ale także lekceważącą politykę bieżącą względem Polski czy względem polskich władz. I tutaj jest problem, a nie to, że mamy jakieś historyczne zaszłości. Więc ja uważam, że z tej perspektywy strona ukraińska strzeliła sobie w stopę albo nawet w kolano z tego względu, że mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej, w zasadzie z jakąś lawiną, która się rozwinęła z jakiegoś pojedynczego zdarzenia, tak naprawdę mało istotnego, dość symbolicznego dla bieżących wydarzeń, czy nawet dla tych kwestii historycznych, z tego względu, że przecież ekshumacje trwają, tutaj są postępy widoczne w takich realnych działaniach, a tymczasem symbol w postaci nadania jakiejś jednostce, nawet nikt tej jednostki tak naprawdę nie kojarzy i nie potrafi wypowiedzieć jej nazwy. Danie jej sztandaru UPA nagle zostało podniesione do takiego dużego problemu. I to nie jest kwestia tego, że to zdarzenie jest tak ważne, tylko wydaje mi się, że to jest, tutaj akurat nasz prezydent dobrze to opisał, że to jest któreś działanie z kolei, które przelało tą czarę goryczy po stronie polskiego
Ale powiedział pan, że nie był pan zwolennikiem odbierania tego orderu. To co w tej sytuacji miał zrobić Karol Nawrocki? Tak jak pan mówi, no to jest już któreś z kolei działanie. Jak miał zareagować prezydent? Wysłać notę dyplomatyczną? Nie eskalować? Czekali pewnie też na kontakt Kijowa. Najpierw miało być spotkanie, była umówiona data i Ukraińcy w pewnym momencie po prostu do tego spotkania przed odebraniem orderu nie doprowadzili.
Skupiamy się na stronie prezydenckiej, no a tak de facto to wszelkie narzędzia takiej realnej polityki posiada rząd. I po stronie rządu moim zdaniem powinna być jakaś reakcja, która rzeczywiście pokazałaby, że z polskim zdaniem należy się liczyć.
Donald Tusk wywiesił chyba białą flagę, bo powiedział, że wszystkie te kanały dyplomatyczne zawiodły i on się zwraca teraz do prezydenta Nawrockiego.
No, powiem pani szczerze, że ja nie jestem specjalistą od polskiej polityki wewnętrznej. Ja po prostu uważam, że jako państwo, czyli jako strona, jako całość, tak, już nie rozstrzygając, czy to ma być strona prezydencka, czy rządowa, jako państwo powinniśmy zareagować w taki sposób, żeby Ukraińcy ponieśli koszty, po to, żeby się następnym razem zastanowili trzy razy, czy warto jest ponosić takie koszty
co
w relacjach
proponuje,
z Polską.
Co by pan doradzał? Koszty, czyli...
Ja uważam, że wszelkiego rodzaju negocjacje, na przykład my odpaliliśmy parę pakietów w ostatnim czasie pomocowych, przecież rząd to zrobił dla strony ukraińskiej, więc powinien być jasny komunikat, że być może Polska nie będzie w tym tak bardzo partycypować jak do tej pory, albo inaczej, być może będzie partycypować, ale będziemy chcieli konkretnych kontraktów, albo zrobimy to w ramach umowy pożyczki, którą należy zwrócić, prawda? To jest taki fajny mechanizm, który będzie nam służył w przyszłości, ponieważ chodzi o to, żeby utrzymać Ukrainę w walce, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją, a więc żeby posiadała sprzęt do walki. My musimy to traktować dość cynicznie, czyli w taki sposób, że oto mamy milionową armię kozaków zaporowskich, prawda, już nawiązując do historii, którzy walczą w zasadzie no w swojej obronie, ale tak naprawdę też w naszym interesie z naszym największym rywalem czy wrogiem moskiewskim. No i w tym kontekście oczywiście nie służyłoby nam, tutaj się też zgadzam z tym, co ostatnio chyba właśnie premier Tusk powiedział, że nie służyłoby nam to, jakbyśmy ograniczali wsparcie militarne czy logistyczne dla Ukrainy. Tego robić nie wolno. Natomiast zwłaszcza na etapie, gdzie te walki wciąż trwają. Natomiast dobrze by było zabezpieczyć sobie swoją pozycję na przyszłość i warunkując tą pomoc, udzielając może nie darowizn, a pożyczek, w taki sposób, żeby zyskiwać sobie lewary na przyszłość. Innymi słowy, pokazywać, że w tej chwili, od tego momentu, w zasadzie to już powinno być od dłuższego czasu, bo przecież, tak jak powiedziałem, no to przelana szara goryczy, czyli wcześniej były działania ukraińskie, które już świadczyły za tym, że powinniśmy w ten sposób postępować, czyli powinniśmy podnosić właśnie te koszty ukraińskie i pokazywać, że te rachunki, które będą musieli zwracać w przyszłości, one są wystawiane dzisiaj z otoczonym terminem płatności, ale ta płatność będzie coraz wyższa z tego względu, że polityka względem Polski Zełenskiego i jego świty jest nieakceptowalna po polskiej stronie. Ja uważam, że tutaj więcej narzędzi ma oczywiście strona rządowa niż prezydent. Prezydent zadziałał tak, jak on mógł, jak rozumiem, na tyle, na ile on, powiedzmy, miał kompetencje i swój zakres możliwości. Natomiast jako strona polska uważałem, że to będzie za słabe. Przy czym, tak jak powiedziałem, no, reakcja ukraińska jest nieproporcjonalna, była tak głośna i szeroka, że w zasadzie Ukraińcy sami z tego symbolicznego gestu, jakim jest odebranie orderu, stworzyli broń, która w tej chwili pracuje na naszą korzyść. Mało tego, cała ta afera uważam, że w zasadzie ja jestem zdania, powiem kontrowersyjną tezę, żeby praktycznie prezydentowi Zełenskiemu rzeczywiście jeszcze raz ten order przyznać. To znaczy teraz ma prawdziwe zasługi, bo nikt nie zrobił więcej dla nauki polskiego społeczeństwa, twardej, realistycznej polityki i nikt nie dał takiej szczepionki polskiemu społeczeństwu, która uodparnia nas na te wszystkie miękkie wdzięki ukraińskie, kiedy oni o coś proszą, a wiadomo, później, jak już ta prośba, powiedzmy, zostanie zrealizowana albo nie mają czego uzyskać, no to wówczas ta polityka ukraińska staje się dosyć mocno bezczelna. Więc my już o tym będziemy pamiętać. Myślę, że sprawa urosła tak silnie w społeczeństwie polskim, że będzie zawsze już oddolna presja społeczna w Polsce, taka wyborcza, zdrowa zresztą, na polskie władze, żeby oczekiwać bardziej interesownej postawy polskich władz względem strony ukraińskiej. I to uważam, że to jest bardzo korzystny dla nas rezultat tej całej afery.
Nie wiem, czy Ukraińcy się spodziewali też takiej reakcji. Mówię tutaj o tym, do czego pan nawiązuje, czyli że my się z tego wyleczyliśmy, z tego romantyzowania też tej relacji troszeczkę, ale Bardzo dużo mówi się w przestrzeni publicznej o tej konferencji, która ma za kilka dni i już jesteśmy w przededniu. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, że odebrano order Zełenskiemu. W związku z tym teraz Polska będzie miała utrudnione nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie nowych umów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego my w Polsce, proszę powiedzieć, przywiązujemy też taką dużą wagę do tych konferencji i czy one mają rzeczywiście tak duże znaczenie w odbudowie Ukrainy i zresztą w ogóle co to znaczy odbudowa Ukrainy?
No tak, to jest szereg wątków, które rzeczywiście należy w tej kwestii pogłębić z tego względu, że po pierwsze tego rodzaju konferencje, przynajmniej ta konferencja ma służyć temu, żeby Ukraińcy złapali w Polsce kontakty z tego względu, że ewentualnie nasz kapitał albo nasze firmy będą Ukrainę ewentualnie odbudowywać. Czy będą tam inwestować, czy będą brały udział w tej odbudowie, jeśli oczywiście Ukraina się obroni, jeśli będzie miała środki na odbudowę. I teraz oczywiście, że strona polska też będzie łapała kontakty i to jest zawsze, konferencje temu służą. Natomiast czy my się powinniśmy tym martwić, że prezydenta Zełenskiego tam nie będzie, czy nie? No mi się wydaje, że to strona ukraińska powinna się martwić, bo to, ta konferencja służy bardziej stronie ukraińskiej. Ponieważ właśnie ten termin odbudowa Ukrainy, korzystanie przez polskie firmy z kontraktów na Ukrainie, no to wszystko to pięknie brzmi, ale realia są takie, może sięgnijmy do historii trochę, tak? Wzięliśmy udział w operacji w Iraku swojego czasu za prezydenta Busha i później po tej operacji było bardzo dużo pretensji do strony rządowej, że polskie firmy nie brały udziału w odbudowie Iraku, bo tam były takie ciężkie pieniądze do zarobienia, prawda? Problem polegał tylko na tym, i mówiono, że Amerykanie tak dużo na tym zarabiają. Oczywiście, że zarabiają, bo to wyglądało tak, że amerykański rząd przeznaczył środki na inwestycje w Iraku i w tym samym czasie założył w umowach i w lewarach politycznych, że te pieniądze będą oczywiście wydawane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kontrakty będą zdobywane przez firmy amerykańskie. Więc to była tak naprawdę pewnego rodzaju retransmisja środków amerykańskich, prawda? No i teraz, jeśli my mówimy o odbudowie Ukrainy, to tam nie będzie kontraktów za ukraińskie pieniądze. Tam będą kontrakty za unijne pieniądze,
unijne,
albo
tak, tam
za polskie
około
pieniądze.
50 miliardów euro chyba, to jest taki ten jeden z budżetów.
No ale co to są za unijne pieniądze? To są,
też, to są między nasze, pieniądze.
Nasze pieniądze. Więc kto będzie miał wpływ na to, ile tych pieniędzy, w jakim czasie wpłynie na Ukrainę i jak one będą wydawane? To my będziemy między innymi współdecydować o tym, o warunkach przyznania tych środków i warunkach wydatkowania tych środków. Przecież mamy, doskonale znamy te mechanizmy unijne, że na przykład dotacyjne, prawda, że dostajemy dotację, ale ta dotacja jest celowa i jest, musi być określony cel spełniony, prawda? Więc my możemy nie tylko celowe, ale możemy również podmiotowe nakładać restrykcje w tym zakresie, w zakresie tego, czyje firmy będą realizowały dane kontrakty, ile tych pieniędzy będzie musiało wrócić. Więc Polska będzie miała też tutaj swoje do powiedzenia, więc tak naprawdę jeśli nas nie będzie w tym procesie, no to my będziemy oczywiście blokować te środki albo ograniczać ich wielkość, albo będziemy mieli możliwości robienia szeregu innych rzeczy, które nie będą sprzyjały stronie ukraińskiej czy odbudowie Ukrainy. A jeśli będziemy wyrażali na pewne etapy zgodę, no to oczywiście będziemy mogli żądać pewnego rodzaju zapłaty albo pewnego rodzaju partycypacji w udziału w zyskach i tak naprawdę z tej odbudowy. I tak naprawdę strona ukraińska, czy waga strony ukraińskiej, czy jej decyzje mogą bardzo mało znaczyć. To znaczy Ukraińcy mogą mieć bardzo mały wpływ na to, jak te środki będą później rozlokowywane. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak będą postanowienia umowy, jakie warunki będą nałożone, ale znowu, no my jesteśmy tą stroną, która będzie miała wpływ na te warunki, a strona ukraińska będzie petentem, który otrzyma środki i będzie musiała warunki spełnić. Więc...
Ale w przestrzeni publicznej funkcjonuje to tak, jakby Ukraina rozdawała karty. Ja mam takie przeświadczenie, jakby to Ukraińcy mieli gigantyczny i najważniejszy wpływ, kogo wpuszczą na swój rynek. Czy tak rzeczywiście nie jest? No bo jest pewna hierarchia, są oligarchowie. Wiemy, jak to wygląda. Mamy przykład tej firmy z Lwowa, Control Proces, we Lwowie, znaczy, która miała swoją inwestycję. I jest takie przeświadczenie, że to oni będą głównie decydować. Pan mówi, że jednak to będzie inaczej wyglądać.
No, mamy przecież doświadczenia, jak my wchodziliśmy do Unii, to nie są takie doświadczenia sprzed nie wiadomo ilu lat, jeszcze to dobrze pamiętamy. I czy my tam decydowaliśmy o tym, jak te środki mają być, tam nawet nie było czasami wpisane wprost, komu te środki zostaną przyznane, ale kontrakty wygrywały te firmy, które miały wygrywać i większość tych euro, które trafiało do nas w postaci dotacji, to 80-90% wracało na zachodnie rynki, najwięcej do Niemiec, więc...
No i, tak... czy ten kazus się teraz nie powtórzy? Czy to nie Niemcy będą głównym beneficjentem? Bo o tym się też bardzo dużo mówi,
no
że Polska zostanie...
No to właśnie wszystko będzie zależało od tego, jak my sobie wynegocjujemy przy stole rozmów, jaką pozycję. To jest bardzo ważne. I teraz, jeśli społeczeństwo polskie będzie o tym wiedziało, będzie miało tego świadomość, będzie wywierało taką presję, że my oczekujemy, żebyśmy przy tym stole byli, grali bardzo twardo, no to my spokojnie swoją część tortu uzyskamy. Więc jakby tutaj strona ukraińska, my bardziej powinniśmy się właśnie zastanawiać nad tym, jak przy tym stole rozmawiać z Niemcami, z Francuzami, bo to przecież oni będą współdecydować, będą mieli większe pole manewru, jeśli chodzi o decyzje, niż my, a nie przejmować się Ukraińcami, których przy tym stole nie będzie, bo przecież jeśli będą uzgadniane środki na odbudowę Ukrainy i przyznanie tych środków, to najpierw będzie jeden stół, w którym będziemy ustalać bez Ukrainy, jakie to będą środki, jak one będą przeznaczane, jakie będą warunki, a dopiero później będzie rozmowa z Ukrainą, czy oni na takie warunki godzą i czy na takich warunkach biorą te pieniądze. Więc ta strona ukraińska, ona będzie w roli naprawdę petenta. Ona będzie stała pod drzwiami i czekała na decyzję, co my zrobimy tutaj w Unii.
Ten wątek, czy ta perspektywa, mam wrażenie, niezbyt szeroko dociera do opinii publicznej, to jest po pierwsze, ale po drugie, pamięta pan rok 2022 i Szwajcarię i w Lugano, ten podział, tę mapę, tak, która bardzo często pojawia się w mediach różnego rodzaju, że Polsce przypadnie Donbas i obwód charkowski. Rozmawiam z przedsiębiorcami z branży, z biznesem i oni mówią, że to jest w ogóle nieaktualne i że ta mapa tak naprawdę dzisiaj jest już zdezaktualizowana.
Mapa jest mało istotna. Istotne jest to, jakie będą przepływy kapitału. Więc jeśli Donbas miałby być po stronie rosyjskiej, a i tak miałyby być pieniądze przelane przez w związku z tym regionem i przelane do naszych ostatecznie firm, to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. Więc ja bym do tego rodzaju narracji map w ogóle nie przywiązywał żadnej wagi z tego względu, że
ale
w ogóle...
Ale ktoś ją stworzył po coś przecież, tak?
No pewnie to jest jakaś zagrywka polityczna, pokazanie w hierarchii, powiedzmy na pewnym etapie wojny, jak Ukraińcy by coś widzieli, albo jak strona zachodnia by widziała podział tego tortu.
No i czy to nie jest trochę symbol, czy to nie jest właśnie symbol, taki, taki kamyczek do koszyka, że zobaczcie,
no dobrze,
to
ale,
jest
no dobrze, teren. Ale teraz sobie jeszcze raz wróćmy do samego mechanizmu, jak on wygląda. To znaczy, chodzi o to, że publiczne pieniądze będą przelane dla rządu ukraińskiego, który te publiczne nasze pieniądze przeleje później w zamian za kontrakty do sektora prywatnego. Innymi słowy, to jest tak naprawdę retransmisja tych środków z sektora publicznego do sektora prywatnego. I ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej straty, jeśli Polska będzie miała, powiedzmy, 3% udział w tej kwocie, która będzie przelana na Ukrainę i wyciągnie z tego tylko 3%. No to jest, dla mnie to jest uczciwy układ, w sensie taki mało włożymy, mało wyciągniemy. Jeśli więcej będziemy chcieli włożyć, to więcej wyciągniemy. Więc to nie jest kwestia naprawdę jakiejś wagi decydującej, czy jeśli my dostaniemy mniejszy udział w torcie, ale wtedy będziemy na przykład mniej partycypować w kosztach odbudowy Ukrainy, to że to będzie jakaś katastrofa i w ogóle naprawdę zostaliśmy tutaj ograni przy stole. Ja bym tutaj zalecał naprawdę spokój i ten temat jest, uważam, że wtórny tak naprawdę, bo najważniejsze kwestie, jakie my powinniśmy uzyskiwać na przyszłość na Ukrainie, to są kwestie lewarów właśnie politycznych i lewary gospodarczo-ekonomiczne, bilateralne. Czyli to, co my możemy Ukraińcom, powiedzmy właśnie, za co możemy wystawić rachunek, z odroczoną płatnością na przyszłość i wtedy w przyszłości będziemy sobie plus odsetki pobierać, prawda, ten kapitał. I stworzy taki mechanizm, że ten kapitał do nas wracał. Więc tu jest pole gry.
Ale czy to jest możliwe w ramach Unii Europejskiej, że my możemy sobie takie lewary robić?
A dlaczego nie? No przecież każde państwo w ramach Unii Europejskiej może z innym państwem zawierać różnego rodzaju bilateralne umowy, również o współpracy, o inwestycjach, że sektor prywatny może wchodzić w inwestycje. Dlaczego na przykład nasz premier czy prezydent nie może pojechać z reprezentantami naszych prywatnych firm i tak właśnie rozmawiać z Ukraińcami, że tutaj mamy taką i taką ofertę, tu są takie firmy, ale one potrzebują odpowiednich warunków, potrzebują odpowiednich okoliczności, czy dokumentów, czy gwarancji i oczywiście odpowiedniej stopy zwrotu.
Tym bardziej, że jak spojrzymy na ten bilans roczny w ostatnich 12 miesiącach, to my jesteśmy drugim krajem po Chinach, jeżeli chodzi o wartość wymiany kapitałów pomiędzy Polska i Ukraina. Ja powiem szczerze, że jestem zdziwiona, bo myślałam, że jest to gdzieś dalsze miejsce, no ale my jesteśmy im bardzo potrzebni w tych gospodarczych, biznesowych warunkach.
No oczywiście, że tak. I to nawet nie chodzi o siłę polskiej gospodarki, tylko chodzi również o to, że my też pełnimy na wielu płaszczyznach rolę pośrednika i ta pewnie rola pośrednika nawet może jeszcze wzrosnąć w warunkach pokojowych. Więc naprawdę bym tutaj w tej chwili nie panikował, bo na ten moment Ukraińcy czują się bardzo silni politycznie, pokazują, że, co nie jest do końca prawdą, ale pokazują, że mają taką przewagę na froncie, że w ogóle są w stanie wysyłać wojska nawet i chronić Arabów, prawda, że mają takie technologie, że same Stany Zjednoczone muszą prosić o te technologie. No to wszystko jest bardzo mocno podrasowany PR. Mają pewnego rodzaju argumenty, ale nie są aż tak ważne, nie są aż tak kluczowe. Tak czy inaczej czują się silni. Przecież Zełenski siedzi na G7 obok Macrona, obok Trumpa. No to są najważniejsze osoby na świecie. No i gdzie on się tam będzie przejmował jakimś Nawrockim czy Tuskiem tutaj w Polsce, prawda? Takie jest ich postrzeganie i być może tak właśnie w tej chwili oni myślą. Tylko tyle, że jak się wojna skończy, widzę, że przy moim wystąpieniom towarzyszą karetki nie tylko u mnie na kanale, ale również u państwa, to jest taki znak rozpoznawczy. W każdym razie, kontynuując wątek, kiedy wojna się zakończy, to pozycja strony ukraińskiej naprawdę będzie petencja.
Czyli co, możemy powiedzieć, słaba. Że...
My możemy i doczekamy się sytuacji, w której strona ukraińska będzie musiała sama przyjechać. Nawiązuję tutaj trochę do tego pseudo zaproszenia, które zostało chyba wycofane czy anulowane tak. przez Zełenskiego, że no ja proszę tutaj, no było naprawdę buńczuczne i to nie miało nic wspólnego z tym, z ugodowością, raczej chyba miało wbić jeszcze szpilę naszemu prezydentowi, że oto ja zapraszam prezydenta polskiego do Kijowa, pokażę mu, jak tu wszystko wygląda, pokażę mu sprawy, bo chłopak chyba sobie nie zdaje sprawy, jak wygląda wojna, jak tutaj działamy, no i wtedy sobie wszystko wyjaśnimy, prawda? Więc no, nawiązując do tej wypowiedzi, no to my wcale nie musimy jeździć do Kijowa. Tak naprawdę to my możemy do Kijowa nie jeździć do następne 6 lat.
A dlaczego jeszcze na koniec pytanie, dlaczego prezydent Zełenski idzie na takie zwarcie? Dlaczego mu się to opłaca?
To znaczy, no tutaj wielu ekspertów już z zakresu samej Ukrainy, ja taki nie jestem, ale wskazuję i trochę się powołuję na tą wiedzę właśnie naszych ekspertów, jak Daniel Szeligowski na przykład, że to jest wszystko na potrzeby polityki wewnętrznej. Taki przyświecał im przede wszystkim cel. Na pewno się nie spodziewali tego rozgłosu i tych kosztów, jakie są z tym wszystkim związane, ale wydaje się, że ta polityka wewnętrzna ma większe znaczenie dla Ukraińców. Ja natomiast dołożę do tego jeszcze inny argument, który ma takie jakby szerszy wydźwięk, taki bardziej geopolityczny, ponieważ ja uważam, że my sobie nie zdajemy trochę z tego sprawy, że strona ukraińska oczywiście dzisiaj postrzega Rosję jako wroga, rywala numer jeden, jako problem numer jeden. Ale nie zawsze tak było i całkiem niedawno to Polska była problemem numer jeden dla Ukrainy. Mało tego, my dzisiaj spadliśmy tylko na drugie miejsce, więc my dalej jesteśmy drugim problemem dla Ukrainy. Tak jak my mamy, wiadomo, między Niemcami a Rosją położenie, dla nas to są priorytety. My zawsze patrzymy, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje w Berlinie. Tak samo oni mają taką perspektywę, że jest Moskwa i Warszawa. I w tym układzie dla nich to Berlin jest tym partnerem, który ma równoważyć siłę Warszawy. Oni się nas obawiają mają resentymenty historyczne, mają tą pamięć swoją historyczną, która im podpowiada, że no jednak ta Ukraina była częścią państwa organizowanego przez Polaków, a nie Polacy byli częścią państwa organizowanego przez Ukraińców. Więc tutaj mają, uważam, że takie sentymenty jeszcze historyczne z tego względu i myślę o tymi starymi kalkami, to znaczy takimi, w których Polska faktycznie jest tym rywalem numer dwa, a więc oni muszą z nami walczyć o pozycje w regionie, oni muszą nas marginalizować, podważać naszą pozycję polityczną, obniżać naszą wartość w relacjach właśnie polsko-ukraińskich. Szukają na to różnego rodzaju sposobów i to jest to działanie zupełnie celowe i świadome i to jest działanie konsekwentne od dekad w zasadzie.
No ale jednak był rok 2022 i my się spodziewaliśmy, że te obawy i to, o czym teraz pan mówi, gdzieś znikną,
tak, ale my sobie
może
też,
albo się ograniczą.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pewnego rodzaju dla nas zupełnie neutralne kwestie są odbierane na Ukrainie, bo na przykład jeśli my mówimy o tym, że nasza gospodarka potrzebowała tego miliona Ukraińców, że ten rynek nasz pracy jest dzięki temu wsparty, że my byśmy oczekiwali, że ci ludzie się tutaj zostaną i asymilują i że jakby wesprą nasz rozwój naszego państwa. No to z perspektywy Kijowa to jest działanie wrogie państwu ukraińskiemu. Mało tego, nasze programy socjalne dla Ukraińców, którzy tu przyjechali, dla uchodźców, dla tych kobiet, dla dzieci, te wszystkie ułatwienia w szkołach, dla przedszkoli, dla dzieci w przedszkolach, szkołach, programy socjalne i tak dalej, to są programy, które służą uchodźcom, służą Ukraińcom, którzy tu przyjechali, są dla nich dobre, ale to są działania wrogie przeciwko państwu ukraińskiemu, bo państwo ukraińskie potrzebuje, żeby ci ludzie wrócili na Ukrainę po wojnie. A im bardziej my ich tutaj będziemy przytulać, tym mniej ich wróci na Ukrainę. Więc z tej perspektywy Ukraińcy naprawdę postrzegają Polskę jako państwo, z którym trzeba walczyć i z którym trzeba się jakoś ścierać. No i poszukują płaszczyzn, na których faktycznie mogą uzyskać jakąś przewagę.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Krzysztof Wojczaj, analityk geopolityczny, autor między innymi książek Polska do potęgi, potencjał i strategia, a także trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.